Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Wierzymy, że łaska jest codziennie świeża i nowa. A traktujemy to jako wytłumaczenie, jako przyzwolenie do tego, że możemy sobie robić, możemy się potykać, upadać, a później przyjść i przeprosić. I powiedzieć, Boże, Twoja łaska jest codziennie świeża i nowa. Dzisiaj zacznę od nowa. No właśnie. Nie może być tak, że o poranku obudzimy się i powiemy, Boże, dzisiaj idę za Tobą. Ale jednak w ciągu dnia gdzieś potkniemy się, upadniemy i znowu zasmucimy. I tak codziennie od nowa i od nowa. Ja myślę, że człowiek wierzący, to znaczy nie wiem jak wy, ale ja na przykład doszedłem już do czegoś takiego, że Boża łaska to nie jest takie coś, co można tak po prostu automatycznie wziąć na przykład co poranek. Powiem, jeżeli człowiek tak podchodzi do czegoś takiego, że codziennie budzi się i bierze tą łaskę od Pana, ale bierze to jako taką formę, przywdziewa taką formę po prostu Bożego przebaczenia i wierzy w nią, ale powiem, to jest takie płytkie, dlatego że sam z takiego z własnego doświadczenia doszedłem do czegoś takiego, że Boża łaska to nie jest takie coś, że można to wziąć i to tak jakoś automatycznie spływa, że pokój Boży może zagościć tak automatycznie na pstryknięcie palcem, wejdzie do serca i będzie już tam pokój, będzie już ład, będzie Boży porządek. No, ja bym powiedział, że nie ma czegoś takiego, bo ten pokój, który może osiąść w naszych sercach, to jest, bym powiedział, proces szczerego oczyszczania się przed Bogiem. Dlatego, że jeżeli grzeszyliśmy, nie mamy Bożego pokoju w sercu. I ten pokój nie wejdzie tak automatycznie od poranka i zagości w naszych sercach. Pokój Boży, powiem po sobie, mam wtedy, kiedy widzę, że walczę z grzechem i zwyciężę nad tym grzechem. Pokój Boży, ta łaska Boża, ona zagości w moim sercu. Ja będę miał ten pokój, będę miał pewność przebaczenia moich grzechów, jeżeli tam będzie zrobiony porządek z tym grzechem, czy z moim grzesznym życiem. Jeżeli moje grzeszne życie nie będzie ulegało zmianie, jeżeli moje życie nie będzie ulegało poprawie, to mi nie wystarczy powiedzieć, Boże, Twoja łaska co poranek jest świeża i nowa, przyjmuję Twoją łaskę. To nie wystarczy i nie wierzę w to, żeby pokój Boży zagościł w moim sercu, jeżeli tak będę tylko podchodził, bo jest to płytkie podejście i myślę, że to nie jest adekwatne z tym, co Bóg chce widzieć w naszym codziennym życiu. Myślę, na pewno tak nie jest. Bóg chce widzieć nasze oczyszczenie, Bóg chce widzieć naszej przemiany, Bóg nie chce widzieć naszych słów. Nie chce słyszeć naszych słów, które wypowiadamy, Boże, przebacz mi. Boże, przebacz mi, bo znowu zgrzeszyłem. Boże, przebacz mi, bo znowu upadłem, bo znowu jestem słaby. Dlatego tak jak wiemy, jesteśmy o tym przekonani, że samo przychodzenie nie wystarczy, że Pan Jezus chce widzieć, że bierzemy ten kielich, że pijemy z tego kielicha. Może nie z tego, którego tak dzisiaj wyciągamy ręce i bierzemy i pijemy, czy wyciągamy ręce po chleb, ale wyciągamy ręce po ten kielich, który jest w naszym codziennym życiu. Tam, gdzie nas nikt nie widzi, ale widzi nas Pan Jezus i przyznaje się do nas, że prawdziwie ten ten człowiek, ten mężczyzna, ta kobieta bierze ten krew, bierze krew, moją krew, bierze sposób mojego życia, bym tak powiedział, i walczy z grzechem. I chociaż może upada, ale podejmuje ten bój. Wie, że jest grzesznym człowiekiem i chociaż upada, ale podnosi się i idzie dalej. I nie bierze tego jako formy wytłumaczenia się, że można, ale że nie można, a ja będę walczył. Będę czynił wszelkie starania, aby się oczyszczać. Aby oczyścić się dla Boga. Bo jestem Bożym człowiekiem. Nie jestem z tego świata. Nie chcę być w tym świecie. Niech nam Pan Jezus w tym dopomoże. Niech nas Bóg prowadzi. Chciałbym podzielić się też słowem z pierwszej Księgi Królewskiej. 8 rozdział. Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, od 27 wersetu. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie. Panie Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką Twój sługa zanosi dziś do Ciebie. Jest to modlitwa Salomona, który prosi o to, aby Bóg zamieszkał w domu, który wybudował, w świątyni, którą wybudował. I prosi: Boże, zamieszkaj na tym miejscu. Wysłuchaj modlitwy, błagania. Zamieszkaj na ziemi, zamieszkaj wśród nas. Zamieszkaj wśród nas żyjących. Ty, który jesteś potężny, który jesteś nieogarnięty, zamieszkaj wśród nas. To jest takie jedno miejsce, które chciałem przeczytać, a drugie znajduje się w drugiej Księdze Kronik. Tak, druga Księga Kronik. I to jest 7 rozdział od 11 wersetu. To jest to samo zdarzenie, lecz troszeczkę inaczej opisane. Tak jak w tamtym miejscu, które czytałem, Salomon modli się i prosi Pana, tak tutaj Bóg daje taką odpowiedź. Druga Księga Kronik, 7 rozdział od 11. Albo może od 13 i 14 werset. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Powiem, dla mnie to jest właśnie taki bardzo przemawiający werset. Gdy ukorzy się mój lud. Nie tylko, gdy będzie się modlił i szukał mojego oblicza. Tak jak mówiłem, może od poranku, gdy budzimy się, modlimy się i szukamy Bożego oblicza. Ale gdy odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios. Jeżeli odwrócisz się od grzechu, który popełniasz, jeżeli nie będzie tylko tak, że się może modlisz, że mówisz: Boże, ja żałuję. Tak naprawdę to Bóg wie, czy ty żałujesz i w jakim stopniu żałujesz. Ale gdy naprawdę Bóg zobaczy tą krew na twoich dłoniach, na twoim ciele, którą przelewasz codziennie, to wtedy sprawi, że będziesz człowiekiem pokoju, będziesz człowiekiem zbawionym, będziesz posiadał pewność zbawienia. Myślę, to jest bardzo ważne dla nas, gdyż diabeł nas atakuje i często przychodzi i mówi nam, że jesteś jeszcze niedoskonały w tym i w tamtym, że jeszcze upadasz, że czy tak naprawdę Bóg istnieje. Może aż tak diametralnie to nie przychodzi coś takiego, nie podchodzą nam takie myśli, ale każdy ma może jakieś swoje swoje jakieś doświadczenia w tym związane, kiedy myśli go atakują, myśli niewiary. Gdy diabeł przychodzi i posuwa nam złe myśli, jakieś niewiary właśnie względem Boga, względem Bożego Słowa, względem stworzenia, względem tego, że jednak Bóg jest i chce, abyśmy byli czyści, święci, abyśmy dążyli do czystości, doskonałości, by nasze życie nie było tylko takie religijne, ale naprawdę było codziennie odnawiane, oczyszczane. Bóg właśnie tego szuka i chce, abyśmy znosili czyste ręce. Diabeł przychodzi i chce nas oszukać, i kiedy właśnie przychodzi do nas, a tak jak mówiłem, że do każdego może inaczej i musimy się temu przeciwstawić, musimy prosić Pana, aby dał nam zwycięstwo w tych zmaganiach. Abyśmy byli pełni wiary, że Bóg chce naszego oczyszczenia, że tylko wtedy doznamy pewności zbawienia, tylko wtedy doznamy, kiedy naprawdę nasze życie będzie takie pełne, takie zważone przed Bogiem jako ciężkie, nie jako lekkie. A to życie w krwi Jezusa Chrystusa to ciężkie życie. To naprawdę, gdy doświadczamy tego, to możemy powiedzieć, czujemy to, że to jest taki ciężar, że faktycznie, kiedy przychodzi walka z grzechem, to jest taki ciężki wymiar. Nie taki lekki, że przyjdę, pomodlę się i będzie dobrze. Lecz gdy ja przedstawię Bogu, pokażę Bogu, że pokażę. Naprawdę, jeżeli moje życie będzie ociekało tą krwią, jeżeli moje życie będzie ociekało tym ciężarem, tym bojem, to wtedy będzie zważony przed Bogiem jako ciężki. Będziesz miał wartość przed Bogiem. Będziesz czuł, że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś na tej właściwej Bożej drodze i Pan ci prowadzi. Niech Bogu będzie chwała za Jego krew, za Jego życie, za przykład Jego życia, w którym mamy się zanurzać, za którym mamy podążać. Niech Jemu będzie chwała. Niech nas prowadzi. Amen.
Chwała naszemu Panu. Myślę, że mamy w pamięci, w jaki sposób przeżywamy to, co było, to, co się w jakiś sposób działo w naszym zborze. Mieliśmy tylu gości. Taki przekrój w ciągu chyba półtora tygodnia, prawda? Mieliśmy przekrój różnych gości w naszym zborze. No, oczywiście dzieci bożych, ale taki, no, mogliśmy Ukrainę, Olsztyn, Białoruś, no właśnie, chóry dwa, między innymi. Naprawdę było dużo. Ja no, tak ogólnie tak sobie pomyślałem, że mi to było potrzebne przede wszystkim po to, aby, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy, jam nigdy nie sam. To jest takie, bo miast przychodzą takie zwątpienia. Jest jak mamy dłuższy okres jakiegoś takiego, może nieraz Bóg nas doświadcza, może nieraz do nas, przynajmniej ja miałem, i tak ja już miałem wrażenie, że chyba już, nie wiem, przychodziły nawet takie mi myśli, czy już jest sens nawet modlitwy, czy się dalej, nie, cisza, zupełna w pewnych sytuacjach taka cisza i czy dalej się o to modlić, czy już dać sobie spokój. Ale i dla mnie ten okres taki był potwierdzeniem, że nie można poprzestawać. Nie można poprzestawać i chociaż właśnie jak nieraz taki, no i Bóg nas właśnie w takich momentach doświadcza, że wydaje się, że już nic, że prawdopodobnie chyba już nic. Ale to Bóg nas, drodzy, doświadcza w tym i mamy trwać. Tak było wiele proroctw, żebyśmy nie pomyśleli w ten sposób, że jak już nie ma proroctwa, no to nie ma proroctw, to może nie ma nabożeństwa. Byli tacy kiedyś bracia, którzy potrafili powiedzieć, było proroctwo? Nie było. No to nie było nabożeństwa. Tak nie można absolutnie ciągnąć do naszego zboru. Czują się dobrze w naszym zborze wszyscy. I ci, którzy mają dary, ci, którzy nie mają darów, ale w naszym zborze się dobrze czują. Dlatego my dokładajmy wszelkich starań, abyśmy wzrastali w Bożą siłę, w Bożą miłość. Tak też takie słowo mi cały czas chodziło po głowie, taki fragment, którym się nigdy nie dzieliłem, bo trudno mi było się nim dzielić. Jest to fragment Słowa Bożego, może też dlatego, że było tak, mogliśmy czuć, odczuwać ludzi, którzy są obdarowani darami Bożymi. Może najpierw ten fragment, nie mam okularów, ale dam sobie radę, nie zapomniałem wsiąść, ale przeczytamy. Z Dziejów Apostolskich jest to fragment, który mówi między innymi przede wszystkim o Piotrze. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział i od 12 wersetu, od 12 do 16. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, od 12 wersetu. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Panu, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczących przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. To jest taki powiem, ciekawy ten fragment, i kiedy byśmy zadali komuś pytanie, czyj cień, prawda, czyj cień, to czynił to wszyscy, no myślę, że większość wie, że to cień Piotra. I kiedy czytamy ten fragment, drodzy bracia i siostry, prawda, kiedy go czytamy, to najbardziej tak rzuca nam się w oczy ten właśnie cień Piotra, prawda? Cień Piotra przechodził, nie musiał nawet się zatrzymać, wystarczyło, że cień rzucił na ciało, na chorego i tenże chory był uzdrowiony. Co takiego było w Piotrze? Czy kim był w ogóle Piotr, prawda? I dlaczego Piotr? Dlaczego? Kto to był w ogóle Piotr, prawda? Że jego cień przechodził i byli uzdrowieni. Skąd to się wzięło? Nie, tak, nie wiem, czy zadawałeś się, dlaczego Piotr? Co było takiego w Piotrze, czy dlaczego Bóg go obdarował czymś takim szczególnym? Dlaczego Piotr? To się musi skądś wziąć, prawda? To musi jakaś być przyczyna tego. Jeżeli ten brat z Ukrainy, na przykład, jak pokazywał, ja nie widziałem tego zdjęcia, ale domyślałem się, że kiedyś był taki napakowany, zresztą on mówił, że był napakowany, i on to się musiało z czegoś wziąć, prawda? Taki człowiek, jeżeli jest mocno zbudowany, a wiadomo, że to się nie dzieje z tego, że musiał dużo ćwiczyć. No, dużo musiał ćwiczyć, a może nawet nieraz i dużo czegoś tam jeść, czegoś, czego nie powinien jeść. No i to wtedy też powoduje prawda? Z czegoś tam bierze. I tak świeciłem sobie te fragmenty Słowa Bożego, kiedy gdzieś powiedziano o Piotrze, i jak czytałem, tak przeglądałem te wszystkie Ewangelie, to Piotr najczęściej występuje, jego imię, jego te zdarzenia, w których on uczestniczy, są najczęściej niż innych apostołów. No drugi to może być Jan, Ale Piotr jest taki, jest najwięcej o Piotrze. Jest najwięcej tych takich szczególnych sytuacji, kiedy Piotr coś zrobił albo Piotr coś powiedział. I taki początek Piotra to kiedy Pan Jezus ich spotyka i mówi, chodźcie za mną. I tam jest powiedziane, nie mam kolorów, nie będę czytał, ale tam jest powiedziane, i zostawili wszystko, i Piotr zostawił wszystko i poszedł. Tam jest nawet w jednym Ewangelii powiedziane, i zostawili ojca, czyli wszystko i ojca, i poszli. I ojca zostawił i poszedł. Taka pierwsza wzmianka o Piotrze to jest to, że Piotr, który był rybakiem, który pracował na życie, który też opiekował się ojcem, Jezus przychodzi i Piotr, nie zastanawiając się nawet chwili, drodzy, to też jest właśnie jedną z tych cech na początku, która była u Piotra. Piotr zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Nawet się nie zastanowił, drodzy, nawet się nie zastanowił. Możemy, ktoś powie, czy rzeczywiście Piotr dobrze postąpił? A kto się zatroszczył, prawda? Kto się troszczył? Ale Pan Jezus często mówi, nie troszcisz się, prawda? Mówi, do nas mówi, nie troszcz się o dzień jutrzejszy, nie troszcz. Ja o to się zatroszczę. Ty idź za mną, prawda? Ty oddaj mi swoje serce, a ja o wszystko inne się zatroszczę. Ty szukaj Królestwa Bożego, a ja o wszystko inne mam staranie i będę się troszczył. I taka jedna z takich pierwszych, takich właśnie wzmianek o Piotrze, ja mówię, tak nie sądzę, że dam stuprocentową jakąś odpowiedź, ale takie właśnie są takie szczególne te momenty, kiedy Piotr po raz pierwszy i zostawia wszystko i idzie za Jezusem Chrystusem. No i nasuwa się pytanie, czy my, jak usłyszeliśmy to wezwanie, czy zdecydowaliśmy się, czy rzeczywiście od razu tak wszystko zostawiliśmy, czy jeszcze dzisiaj nie musimy pewnych rzeczy zostawiać, czy jeszcze przed nami dzisiaj nie są jeszcze pewne rzeczy, które musimy stracić. Później jest wyznanie Piotra o Jezusie Chrystusie. Tam też jest taka, też to jest takie ciekawe. Nikt inny tego nie wypowiada, a wypowiada to Piotr i wypowiada to tak publicznie, że ty jesteś Syn Boży. Ty jesteś Zbawiciel. To też jest takie mocne, Piotr jakby, nie tyle co ze słyszenia, ale jest przekonany o tym i mówi głośno. Mówi wobec wszystkich innych. Nie można było też tak, Żydzi, kiedy jedną z przyczyn, kiedy sądzono Jezusa Chrystusa, właśnie była ta przyczyna, że jesteś Synem Bożym. Bluźnisz, prawda? To była, jakby złapali Jezusa na czymś, prawda? I to się zaczęło, że jest winien śmierci i tak dalej, i tak dalej. Piotr publicznie mówi, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I później jest też taki przykry niby moment, kiedy prawdopodobnie też Piotr wyciągnął ten miecz, kiedy i uciął ucho jednemu z tych, którzy przyszli. A więc też taka, to jest też jakby staje w obronie Jezusa Chrystusa. A później, kiedy się zapiera. Ale, i to jest tak, mówi się, bo Piotr się zaparł. Ale oni się naprawdę wszyscy tam zaparli. To Piotr jeszcze był jednym z tych, który nie uciekł, ale potajemnie gdzieś tam pokryjomu szedł za Jezusem Chrystusem. Jakby tylko on jeden szedł za Jezusem. On się go zaparł faktycznie, on się później zapiera, ale on idzie, jakby do końca chce widzieć, co się stanie. Jakby też jakaś wierność w nim jest za Jezusem. I to zaparcie, ale i w tym zaparciu jest taka też szczególna, taki szczególny moment, drodzy, kiedy wie, bo Pan Jezus powiedział, zaprzesz się mnie, 3 razy się mnie zaprzesz. Oczywiście Piotr tam się zarzekał, że nie, prawda? Ale kiedy kur zapiał, tam jest też taki napisane, takie mocne to jest, co Piotr zrobił. Kiedy zrozumiał, że się zaparł Jezusa Chrystusa. Gorzko zapłakał. Nie zapłakał, ale tam jest napisane, gorzko zapłakał. Piotr przeżył to nieprawdopodobnie. On wiedział, że zdradził swojego nauczyciela. On wyznał go kiedyś i to on był tym, który wyznał i powiedział, Jezu, Ty jesteś Synem Bożym. A później w taki sposób zaparł się Go. Najpierw wyznał, a później się... I dlatego tak dotarło do Niego i gorzko z tego powodu płakał, że jednak On zdradził, jednak On się zaparł, jednak On nie wierzył jakby do końca temu wszystkiemu. Takie momenty z życia Piotra, dziwne momenty, wzniosłe momenty, a też i taki słaby, kiedy się zapiera, ale potrafi jakby pokutować z tego powodu, że się zaparł. Potrafi pokutować i to mocno pokutować, płakać nad sobą, nad swoją biedą, że się zaparł Jezusa Chrystusa. Też tak sobie pomyślałem, czy my, kiedy zgrzeszymy, kiedy się zapieramy Jezusa Chrystusa, czy potrafimy zapłakać gorzko? Czy potrafimy przyznać się do tego, że to my? Jakże często, kiedy coś takiego się dzieje, to nie mówimy, że to my. Prawda? To nie mówimy, że to my, to jest nasza wina. To my się zaparliśmy. Kiedy na kogoś wybuchniemy na przykład, to nawet nieraz nie potrafimy przeprosić. Czekamy dzień, może dwa, a może w innych okolicznościach, może dłużej. I nie potrafimy nawet sami przed sobą, już nie mówiąc o innych, przyznać się do tego. A przecież zaparliśmy się Jezusa Chrystusa. Komuś zrobimy przykrość, a może kogoś niesłusznie posądzimy. I nawet nie chcemy tego wyjaśnić. Po prostu powiedzieliśmy, no i powiedzieliśmy. Już nie mówiąc o tym, że wiemy, że źle powiedzieliśmy. Ale nawet nie chcemy tego sprostować. A już nie mówiąc o tym, aby zapłakać, gorzko zapłakać nad tym, nad sobą, że zdradziłem, że zgrzeszyłem, że nie dochowałem wierności. Bo nie dochować wierności, to nam się często może tak kojarzyć, że no nie wiem, nie dochować wierności, to może zdradzić mężczyzna czy kobieta, jak zdradza, prawda? To jest niedochowanie wierności. Ale kiedy my, bo to jest grzech, ale każdy inny grzech, to też jest niedochowanie wierności, prawda? Każdy grzech, to jest niedochowanie wierności. Zgadzamy się z tym? To jest grzech, my w tym momencie nie jesteśmy wierni, ale my tak tego nie określamy, że my nie jesteśmy wierni Bogu, prawda? O, potknęliśmy się, ale nie musieliśmy się potknąć. Czy płaczemy nad swoim nosem, tak jak Piotr? Czy dociera do nas to, że zdradziliśmy? Piotr potrafił. Piotr właśnie jest takim ciekawą taką postacią, chociaż o nim się mówi, że porywczy i tak dalej, ale Piotr był szczery i on to właśnie to między innymi go cechowało. A później ten moment, kiedy Pan Jezus mówi, trzykrotnie go się pyta, czy miłujesz mnie? Piotrze, czy mnie miłujesz? Czy kochasz mnie, Piotrze? Czy miłujesz mnie, Piotrze? I znamy ten fragment, kiedy Piotr odpowiada, ty wiesz, Panie, za trzecim razem. Tak Pan Jezus tak jakby też i szczególnie do Piotra przemawia. Oczywiście później oni wszyscy, kiedy są w tej komnacie, kiedy jest zesłanie Ducha Świętego, oni wszyscy wychodzą w mocy, ale właśnie Piotr, o Piotrze jest najwięcej powiedziane, że to Piotr, jego cień. Nic się nie dzieje, drodzy, powiem, z przypadku. Bóg obdarza każdego, czy pokojem, czy błogosławieństwem. Na to my musimy w jakiś sposób zapracować. Nie chciałbym powiedzieć, że zapracować. Nasze serce musi być oddane Bogu. I to w taki sposób szczególny. I Piotra serce właśnie takie było. Piotr był porywczy, miał te różne takie momenty. Ale Piotr też potrafił się przyznawać do swoich takich błędów. K- kiedy nie obraził się też na Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus powiedział mu, idź, szatan przez ciebie przemawia, prawda? Jakie to było straszne, prawda? Gdyby nam ktoś tak powiedział, szatan przez ciebie, żona do męża, mąż, nie wiem, zdenerwował się na nią, a ona mówi, szatan przez ciebie rozmawia. Jakby do nas ktoś tak powiedział, mąż do żony, powiedział, szatan do ciebie przemawia. O, koniec świata wtedy. Nie dzień, nie dwa, może miesiąc nawet. A może rozwód w ogóle już. Byśmy o tym myśleli. Jak śmiesz, prawda? I Piotr usłyszał coś takiego, ale nie był, nie obraził się, nie powiedział, o, to, jak ty tak, to już beze mnie. Ja? I tak. Drodzy, serce człowieka. Jakie my mamy, ja nie chcę powiedzieć, że my, nasz cień, żeby, no, nie wiem, boję się wypowiadać takie rzeczy, ale Piotr nie był czymś innym, aniżeli my. To nie była inna glina. To, że był Żydem, to nie znaczy, że miał inne serce, inne ciało, inną krew. Piotr był taki sam jak my. Chodził za Jezusem, widział Jezusa. My też znamy Jezusa. Tak, często zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, Boże, dlaczego dzisiaj? Chociaż w małej części. Dlaczego? Kiedyś ten brat Koreańczyk, pamiętacie, jakby u nas i powiedział, że chodziło tam o posłuszeństwo, dlaczego też i między innymi, że zbory rosną i on miał jedną z takich rzeczy, bo my, jak pastor powie, my jesteśmy posłuszni. Wydawałoby się, oni z natury są tacy. No dobrze, ale są posłuszni. Tam jakby nikt nie podważa tego. Tam starszy, ta hierarchia starszy i młodszy. Tam rok wystarczy i on już ma szacunek, bo to jest starszy, on o rok już jest szacunek. A u nas? A u nas można wszystko. Do pastora, do wszystkich można, tak buzię można mieć. I co ty będziesz mi tutaj na przykład mówił? Z pozostałych jednak nikt o nie ośmielał się do nich przyłączyć. To też jest taki też moment taki dziwny, znaczy nie dziwny, ale z pozostałych nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Byli też tacy ludzie, którzy jakby bali się do nich przyłączyć. Być może znali swój grzech, mieli tą świadomość, nie chcieli swojego życia zmienić. Nie chcieli przyjąć tego Bożego sądu i nawet się nie zbliżali. Wielu ludzi jest takich, właśnie mówią, jak tak, to potrafią. O, potrafią. Ale kiedy właśnie i przejawia się ta moc, to uchodzą, boją się. Czegoś się obawiają. Drodzy, ten fragment, mówię, jest taki, jest ciekawym fragmentem i nas zatrzymujemy się tylko na tym i mówimy, jakby to było dobrze, żeby dzisiaj też był Piotr wśród nas i to uzdrowienie i tylko ten cień. My tyle się modlimy, prawda? My się tyle modlimy. Nieraz. Nic. A on wystarczyło tylko to. Drodzy, ale kiedy prześledzimy właśnie życie Piotra, Piotr wszystko zostawił. Piotr wyznał, Piotr potrafił gorzko płakać. Piotr potrafił przyjąć bardzo ostre słowa Jezusa skierowane do siebie. A też miłował Jezusa Chrystusa i wiedział, co się za tym kryje. Kiedy Jezus go się pytał, czy mnie miłujesz, paść owieczki moje, Piotr sobie zdawał sprawę, że nie to tak paść, tylko opaść. Paść, pasterz, kiedy pasterze wychodzą, oczywiście mówię o dobrych pasterzach, kiedy idzie i pasie owce, to wydawałoby się, one chodzą po hali, prawda? Ale on ma na wszystko baczenie, żeby tam jakaś nie odeszła, że on opatruje. On, jeżeli gdzieś tam ona coś skaleczy, to on ją bierze, normalny pasterz, i przynosi tą młodą czy tą starszą. On cały czas ma troskę o to stado i taką szczególną troskę. Tak jak rodzice, jak ojciec, jak matka ma taką szczególną troskę o swoje dzieci, prawda? Jesteście już matkami, jesteśmy ojcami i matkami i wiemy, jaką my mamy troskę, szczególną troskę o nasze dzieci, prawda? Nie tylko te małe, ale i te dorosłe, prawda? Jaką my mamy troskę. Paś owieczki moje, miłujesz mnie? to paść. W miłości i Piotr wiedział, co to jest paść. On wiedział, jakie też są owce. On wiedział, jakie są owce. To nie jest taka prosta rzecz. On wiedział, że ta owieczka nieraz może mu odpiskować. On wiedział, jakie to są charaktery. On wiedział, jakim on był człowiekiem. Ale Pan Jezus powiedział, ale paś, owieczki moje. Tyle widziałeś, tyle ci daję, ale wykorzystaj to i paś. Niech Piotr, między innymi, jego właśnie te zdarzenia, jego te takie historie z jego życia będą dla nas też właśnie przykładem, jak my powinniśmy się zachowywać. A jeżeli zachowujemy się nie tak, jeżeli właśnie nie ma w nas tej wierności, jeżeli nas może usłyszymy przykre słowo, czy przykre, prawdziwe prawdę o nas, to nie obrażajmy się, to nie milczmy, to nie odchodźmy, to nie machajmy rękoma. Ale warto jest zapłakać gorzko nad swoim losem. Bo te łzy widzi Jezus Chrystus. Widzi naszą skruchę, naszą pokutę. On to widzi. Bo nieraz my możemy mówić, no co z tego, że ja się upokorzę. To dalej będzie jeździł, czy dalej będzie jeździła, prawda? Jezus Chrystus to widzi. Jezus wszystko widzi. I dałby Bóg, abyśmy mieli takie usposobienie, jak miał między innymi Piotr. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Moja pamięć nie sięga tak daleka, bym sobie mógł przypomnieć, kiedy ostatni raz stałem na tym miejscu. I najwygodniej byłoby powiedzieć, że to z powodu tego, że w naszym zborze było tyle odwiedzin, było tyle gości, że bracia usługiwali nam. Tak by było najwygodniej powiedzieć, ale nie zawsze tak było. Przyczyny były często inne, różne. Ale dobrze jest, kiedy w sercu jest pragnienie wyjścia i podzielenia się Bożym Słowem. Dzisiaj Bóg zastawia przed nami stół w pełnej obfitości. Na tym stole są wspaniałe dary. My możemy się karmić tymi potrawami z tego Bożego Królewskiego stołu. Są na tym stole różne potrawy. Można powiedzieć, że jest na przykład taka potrawa, którą moglibyśmy nazwać napomnieniem. No, tej akurat tak do końca niezbyt lubimy, niezbyt chętnie po nią sięgamy. Sięgamy po inne potrawy, na przykład po obietnicę, potrawa jako obietnicę Boże, sięgamy po zachęcenie, bardzo chętnie sięgamy po pocieszenie wtedy, kiedy jest nam potrzebne. Ale Bóg w swoim słowie zawarł wszystkie te potrawy i wszystkie powinniśmy brać do siebie, do naszego życia, do naszego serca, karmić się nimi, wzmacniać. One wszystkie są nam potrzebne do tego, aby życie duchowe było takie, jak się Bogu podoba, abyśmy wzrastali w wierze w naszego Pana. To jest nam potrzebne, tak jak ciało potrzebuje pokarmu, aby się rozwijać, tak dusza potrzebuje również tego pokarmu Słowa Bożego. I już to nasze dzisiejsze nabożeństwo rozpoczęło się, można powiedzieć, taką wspaniałą potrawą. Też kiedy śpiewaliśmy tą pierwszą pieśń, 412, polecaj Panu drogi i całe życia znój, oufaj Panu śmiele i tak dalej, nie bolej duszo moja. Można powiedzieć, że to takie wspaniałe kazanie wyśpiewane przed Bogiem. Wspaniałe kazanie. Można było przeczytać tą pieśń, powiedzieć amen i bylibyśmy na pewno zbudowani. Zresztą wszystkie pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy, które zawsze śpiewamy, są takimi wspaniałymi kazaniami. Słowo Boże mówi nam, jak powinno wyglądać nasze życie. Piotr tutaj wspominał, że przychodzą takie okresy zwątpienia, różnego rodzaju próby, różnego rodzaju doświadczenia. Wtedy bardzo potrzebne jest nam pocieszenie. Czasami w naszym życiu przychodzi coś takiego, jak rezygnacja, rezygnujemy, opadamy z sił, tak jakby wypalamy się. Izrael też przez to wszystko przechodził. Kiedy zastanawiałem się, o czym będę mówił, kiedy stanę na tym miejscu, też kilka dni temu przeczytałem w internecie taką informację o pewnej pisarce, autorce ponad 20 książek. Ona pisała głównie książki o szczęściu. Jak znaleźć szczęście, jak zabiegać o to szczęście, jak je pielęgnować. I były to książki bardzo poczytne, rozchodziły się w milionach egzemplarzy. Ludzie po prostu czytali. Nie wiem, czy wierzyli w to, co tam napisane, ale później, jak przeczytałem końcówkę tej informacji o tej kobiecie, ona pochodziła gdzieś tam z Korei Południowej. Kiedy przeczytałem końcówkę tych informacji i tam było napisane, że ta kobieta popełniła samobójstwo. I zastanawiałem się, jak to się dzieje, dlaczego tak jest, że ktoś pisze książki o szczęściu, że wielu te książki czyta, a później przychodzi taki moment, taki okres, że ktoś popełnia samobójstwo. Ta kobieta popełniła samobójstwo. Nie wiem, czy ona miała tylko teorię, może posiadała jakąś wiedzę, nie wiem, czy ona wierzyła w to, co tam jest napisane, ale przyszedł taki czas, że po prostu ona jakby się wypaliła się i jedynym takim wyjściem, jedynym rozwiązaniem dla niej, takiej się przynajmniej wydawało, będzie pozbawienie się życia. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. I wtedy też pomyślałem sobie, że w historii Izraela też było wiele takich momentów, że oni tak jakby byli wypaleni. Może przeczytajmy sobie pewien fragment z księgi proroka Izajasza. Księga proroka Izajasza, może przeczytajmy z 40 rozdziału. Kilka wersetów od 26, może do końca tego rozdziału. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I widzimy, że ten fragment kończy się takim stwierdzeniem, lecz ci, którzy Panu ufają. Tutaj jest właśnie ta obietnica Bożej siły. Ci wszyscy, którzy ufają Panu, mają tą obietnicę, że będą mieć tą Bożą siłę. Myślę, że Izrael wcześniej, kiedy Bóg był z nimi, kiedy im błogosławił, kiedy czuli tak bardzo Jego obecność, zupełnie inaczej patrzyli na to wszystko, co ich otacza. Zupełnie inaczej patrzyli na rzeczywistość, jaka była przed nimi. Ale tutaj też, kiedy znaleźli się w niewoli, zaczęli widzieć to wszystko inaczej. Również w naszym życiu jest tak, że kiedy jesteśmy na przykład na tych wyżynach, na górach takich, widzimy zupełnie inaczej. Tutaj brat opowiadał, że z góry widać wszystko inaczej, że można zobaczyć wspaniałe widoki, kiedy jesteśmy na górze. Ale też przychodzi taki moment, że musimy zejść w dół, musimy podjąć walkę, musimy walczyć z grzechem, z pożądliwościami, z pokusami. Wtedy już nie jest tak łatwo, ale jest ta obietnica Bożej siły, że Bóg będzie z nami, że Bóg będzie nam tych sił dodawał. Czasami jest tak, że nawet wielcy mężowie Boży też mieli takie chwile zwątpienia, że wydawało im się, że Bóg jakby ich opuścił, że jest daleko od nich. Jednym z takich fragmentów to jest psalm 13, kiedy Dawid tutaj mówi: dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał, dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną, dopókiż mieć będę zmartwienie w duszy, a strapienie w sercu codziennie. Widzimy, że również takie odczucia nie były obce tym wielkim Bożym mężom. Uczucie takiego wyczerpania, jakby braku sił, opuszczenia przez Boga. Może ktoś mieć taką jakieś odczucie, że Bóg oddalił się od niego, że Bóg jest gdzieś daleko. Takie odczucia mogą przychodzić. I również Izraelici coś takiego mieli. Znaleźli się tutaj daleko od domu. Lękali się, można powiedzieć, o swoją przyszłość. Bali się tej przyszłości. Wydawało im się, że na tą przyszłość, na to wszystko, co jest przed nimi, nie mają oni już żadnego wpływu, nic nie mogą zrobić i na pewno gdzieś tam w ich sercach było też takie małe rozczarowanie Bogiem. Myślę, że tak było. Kiedy byli w Kanaanie, kiedy czuli się tam dobrze, to po prostu Bóg był, wydawało im się, że Bóg jest całkiem blisko. Kiedy znaleźli się w niewoli, wydawało, że Bóg się bardzo oddalił. I Babilończycy też po prostu drwili sobie tam z Żydów i chcieli powiedzieć, że gdzie jest ich Bóg, że im nie pomaga, że tu się znaleźli. I Bóg posłał proroka Izajasza. Bóg posłał proroka, aby mógł ich pocieszyć, aby mógł po prostu natchnąć ich takim jakby nowym ładunkiem nadziei. I Izajasz to czyni. Kiedy czytamy wersety, można powiedzieć od 40 i dalsze też, do 50 i nawet jeszcze dalej, to można powiedzieć, że jest to taka jakby księga pocieszenia. Prorok wiedział, Bóg wiedział też, i że kiedy ludzie upadają na duchu, kiedy stają się bezbronni, bardzo łatwo jest nimi manipulować. I to pocieszenie było bardzo potrzebne. I Izajasz chciał swoim współbraciom otworzyć oczy na to, co ich otacza, na to, co Bóg też ma dla nich jeszcze przygotowane. Wiedział on, że to jest potrzebne. I tak jak czytamy, czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. 27 werset tam to mówi. I prorok Izajasz, on był takim prorokiem, który, kiedy trzeba było napominać, to napominał, i te napomnienia też widzimy, czasami ostre, czasami takie bardzo zdecydowane. Zresztą Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, również w ten sposób postępował. Kiedy trzeba było pocieszyć, pocieszał. Kiedy trzeba było uzdrowić, uzdrawiał. Kiedy trzeba było nauczyć, nauczał. Ale kiedy trzeba było napomnieć, to w takich też ostrych, zdecydowanych słowach po prostu to napomnienie przychodziło. Jak czyni to Izajasz? No to jest taka prosta recepta, można powiedzieć. Przede wszystkim zachęca ludzi, by podnieśli ku górze swoje oczy i popatrzyli, kto to stworzył. Ten, który wszystkich woła po imieniu. Także spojrzeć w górę, to jest takie lekarstwo. Kiedy patrzymy w górę, to raczej nasza sylwetka jest tak wyprostowana. Nie ma takiej możliwości, żeby być takim przykurczonym, przygiętym czymś i patrzeć w górę. Raczej jesteśmy wyprostowani. Bóg chce, abyśmy patrzeli w górę, abyśmy patrzeli na to wszystko, co On ma dla nas przygotowane, na te wspaniałe rzeczy. Kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam trudno, możemy karmić się tymi Bożymi obietnicami. Tych obietnic jest bardzo dużo. Wystarczy na każdy dzień. To są wspaniałe potrawy. I wtedy, kiedy będziemy się tym karmić, to przestaniemy już patrzeć na siebie, przestaniemy użalać się może nad swoimi różnymi problemami. Te problemy były, te problemy są, te problemy będą, tylko po prostu z Bożą pomocą będziemy patrzeć na nie w zupełnie innym świetle, zupełnie inaczej będziemy je widzieć. Nie jako coś, co może nas powalić, przygnieść, tylko jako coś, co możemy przezwyciężyć i dalej iść do przodu tą Bożą drogą. Tak. Izajasz był posłuszny Bogu i przekazał to słowo, z którym Bóg go posłał. I zwraca on uwagę na Pana Boga i na Jego rozliczne dzieła. Czy nie wiesz, pyta, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość, tak jak tutaj czytamy. Można zadać takie pytanie, dlaczego prorok aż tak wysoko próbuje podnieść nasze spojrzenie, aż tak wysoko każe nam patrzeć. Można było takie pytanie zadać, ale cała Biblia jest tym świadectwem, że Bóg pozostaje wierny, jest wierny swemu słowu, które do nas kieruje. Jeśli Bóg więc coś do nas mówi, a tym bardziej jeśli coś obiecuje, to możemy być pewni, że to się wypełni. To nie możemy tego ignorować. Musimy po prostu żyć tą nadzieją, że obietnice Boże wszystkie się wypełnią. Wiele się już wypełniło, wiele wypełnia się na naszych oczach, a jest jeszcze wiele takich, które będą się wypełniały. Bóg zna nasze problemy, zna problemy te mniejsze i te większe. Czasami my nie wiemy jeszcze, że będą jakieś problemy. Bóg już dzisiaj wie, że jutro może przyjść jakiś problem, pojutrze może przyjść jakiś problem. I On da po prostu siłę, aby to wszystko przezwyciężać. Tak jak czytamy, a Pan Bóg daje zmęczonemu siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Czasami mamy takie wrażenie, często słyszymy, jak ktoś mówi, że no czuję się tak, jakby ktoś podciął mi skrzydła. Nie mam takiej siły, nie mogę się wzbijać, gdzieś tak przyziemny jestem. Ale tu jest ta wspaniała obietnica, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I prorok tutaj właśnie używa takich obrazów, aby pokazać Izraelowi, aby pokazać również nam, że jest rozwiązanie, jest wyjście, że nie jest to sytuacja taka bardzo skomplikowana, z której już nie ma żadnego wyjścia. Jest wyjście, ufność Bogu, ci, którzy Bogu ufają. I to nas po prostu będzie uskrzydlać, ta ufność do Boga, ta wiara, że On chce nas prowadzić, chce nas uczyć, chce nas doprowadzić do niebiańskiej ojczyzny. I ten przykład orła jest tutaj taki szczególnie wyrazisty. Możemy go kojarzyć z siłą duchową. Kiedy patrzymy na orła, ja myślę, że gdybyśmy mieli do wyboru patrzeć na różne ptaki, to bardzo chętnie oglądamy orła. Oglądamy orła w locie. To jest taki wyrazisty przykład, taki symbol jakby tego wszystkiego. I dlatego tutaj też jest to porównanie z orłem. W górę na skrzydłach jak orły. Jest to wspaniała obietnica, obietnica Bożej siły. Bóg wie, co jest nam potrzebne i jeśli naprawdę Mu zaufamy całym naszym sercem, to możemy mieć tą pewność, że wytrwamy, że przezwyciężymy wszystkie troski, wszystkie problemy. Warto, bracia i siostry, więc ufać Bogu, warto nabierać tej nowej siły, każdego dnia nowej z tego źródła, które jest niewyczerpalne. My możemy z niego czerpać, możemy ufać Bogu i wierzyć, że dojdziemy tam, gdzie On chce nas doprowadzić, że zobaczymy te wszystkie wspaniałe rzeczy, te wszystkie obietnice, które są zapisane w Bożym Słowie, że się wypełnią, że będziemy mieli to błogosławieństwo i tą łaskę, że będziemy mogli spojrzeć naszemu Panu w twarz i dałby Bóg, aby Pan powiedział o nas takie pochwalne słowo, że zasłużyłeś na nagrodę, zasłużyłeś na koronę, zasłużyłeś na wieniec. Niech Pan to sprawi i da nam takie pragnienie w naszych sercach. Amen.
Chwała Panu Bogu. Skończyły się takie czasy świąt radosnych dla nas. Biesiadowania takiego duchowego. I trzeba iść i zacząć orać dalej, czy orać dalej, nie ustawać i siać w ciszy, i siać na swoim polu, żeby znowu kiedyś przyszły takie święta. Dobrze, że są święta. Bóg wiele świąt ustanowił w Izraelu, gdyż Pan Bóg jest Bogiem radości, a nie smutku. I Pan Bóg chce, żeby takie nasze życie było radosne i szczęśliwe w Nim. I Bóg powołuje nas do radosnego i szczęśliwego życia. Powiem, nie ma może wszystkich tych, którzy w ostatnich dniach nawrócili się do Boga. Wielka radość. A teraz modlitwa, żeby wytrwali w tym, żeby poszli za Jezusem. Powiem tak, jeśli się nawróciliście do Boga, to nie nawróciliście się do smutnego życia, nie przyszliście do takiego trudnego życia, a została radość świata, już musi zostać, może... Nie, do właśnie do Boga, który jest Bogiem radości, a nie smutku. Do Boga, który jest Bogiem błogosławieństwa, a nie skąpstwa. Do takiego Boga przyszliście. A z kolei ci, którzy jeszcze nie
nie przyszli do Pana, nie oddali Mu swojego serca, nie poszli za Nim, bo myślą, że stracą radość. A u tamtego Pana Boga to tak smutno będzie trochę. Nieprawda. To diabeł tak mami duszę ludzi. Ja myślę, ta kobieta, która pisała te książki o szczęściu, a w końcu odebrała sobie życie, powiem, o takim szczęściu właśnie pisała i myślała i doświadczała takiego właśnie szczęścia, jakie daje świat. Wydaje się, że dużo daje radości, dużo daje szczęścia, że można o tym nawet książki pisać, że ma się tyle recept na szczęście i tyle wiedzy na temat szczęścia, że można nawet książki być popularnym. A jest to taka jeszcze jedna smutna prawda, że świat szczęścia nie umie dać i nie ma. I nie ma recepty na szczęście i na radość poza Bogiem. Chwała Panu Bogu. Nie ma gdzie indziej recepty. Chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana. Z jednego rozdziału, ale dwa takie fragmenty, kilka wierszy o dwóch takich jakby odrębnych trochę rzeczach, ale żeby po prostu mi to nie uciekło. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Od 20 wiersza może najpierw do 24. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Bardzo ten fragment jest bardzo, zawiera taką bardzo głęboką prawdę, taką trochę ukrytą, taka mała tajemnica, bym powiedział, bo dla wielu nie jest znana, odkryta jakby. Jezus mówi o tym, że będę wam objawiony, że objawię wam samego siebie. Mówi, że wcześniej mówił o tym, że po to też da Ducha Świętego, aby ten Duch wprowadził we wszelką prawdę i aby ten Duch Święty, jego rolą będzie niejako jakby objawiać dalej i objawić jeszcze głębiej Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, no trudno głębiej już apostołom objawić, ktokolwiek może. Oni przecież z Nim chodzili, o Nim ciągle coś mówił, ciągle ich nauczał, wiele im wyjaśniał, w zasadzie wszystko im prawie, że wyjaśniał. I trudno, żeby oni jeszcze coś musieli rozumieć, ale okazuje się, że i im był potrzebny Duch Święty, żeby przyszło pełne objawienie, bo to musi być pełne objawienie. Wiecie, my się uczymy, słuchając Słowa Bożego, czytając Boże Słowo, my poznajemy wiele o Jezusie Chrystusie, o Jego Słowie, o Jego prawdzie, o Jego przykazaniach i tak dalej, o Jego wymaganiach, oczekiwaniach Boga, o Bogu w ogóle wiemy, uczymy się. Ale jest coś jeszcze, co Bóg musiał dać, jest to objawienie wewnątrz, jest to objawienie w duchu, jest to objawienie w sercu. Bóg jest tak, powiem, na nasz rozum skomplikowany, niezrozumiały, niepojęty, niepojęty, że musi przyjść, że nie powiem, za mało naszego rozumu, za mało dobrej lekcji nawet, za mało dobrego wykładu. Nie było lepszego wykładowcy jak Jezus Chrystus, który umiał powiedzieć i wytłumaczyć, ale to jest za mało, musi przyjść objawienie ducha. Musi przyjść objawienie ducha. I między innymi jedną zamiarem Bożym zesłania Ducha Świętego było to, aby on objawił nam Jezusa Chrystusa. Bo można się o nim nauczyć, można wszystko wiedzieć, ale nie mieć tego w sercu objawionego i wtedy coś jest nie tak. I coś jest nie tak. Natomiast kiedy już następuje to objawienie w sercu, to jest taka pełnia. I człowiek wtedy, powiem, już żyje tym, po prostu żyje. Możesz, tak na pewno było, a wielu przechodzić to będzie jeszcze, czy przechodzi. Że na przykład, kiedy czytamy słowa Jezusa, który mówi, że jeśli cię ktoś uderzy w lewy policzek, nastaw mu prawy, to mówi, no jak to jest możliwe? No jak to pogodzić? Jak to pogodzić? Jak się z tym zgodzić? No ja dobra, ja nadstawię. No dobra, ja nadstawię, no. Ale tak naprawdę, wszystko od początku, od A do Z, całe to zajście to jest przegrana, to jest takie niedobre. Albo żeby miłować tych, którzy nas przeklinają. Błogosławić ich. No jak to? No dobra, no ja będę, no. Jak już na tyle chcesz być posłuszny Słowu Bożemu, czyli wiesz, masz wiedzę, nauczyłeś się, wiesz, znasz, ale tak naprawdę serce za tym tak na całego nie idzie. W zasadzie ono jest przeciwne i walczy z tym, żeby też nie oddać złością, prawda? Natomiast jeśli przyjdzie już objawienie Boże w sercu, to ustępuje ten mur. I Pan Jezus mówi o objawieniu siebie i jest to też dziwne dla apostołów, ponieważ Judasz pyta się, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Jezus mówi o tym, że wy poznacie mnie. I oni rozumieją to, że to objawienie przyjdzie jakby tylko do nich, a nie do świata. I Pan Jezus zdradza taką wielką tajemnicę. W 21 wierszu jest napisane, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Taka zasada. Taka prawidłowość, takie prawo. Niezmienne prawo. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Żeby przestrzegać przykazań Bożych, trzeba mieć miłość do Boga. Jeśli się nie ma miłości do Boga, człowiek nie chce, nie umie i nie podoła temu, żeby przestrzegać przykazań Bożych, bo one są naprawdę dziwne. One często, właśnie mówię, godzą w nasze życie, w nasze ja. Choćby te wspomniane. Jeśli ktoś cię w lewy, nastaw w prawy. Jeśli ktoś cię zmusza, żebyś szedł z nim mile, idź z nim dwie. Niezrozumiałe i przeciwne naszej naturze, naszemu ja, przeciwne. I żeby wypełnić to Boże przykazanie, trzeba miłować Boga. I trzeba pójść dwie mile z kimś, kto tylko przymusił mnie do jednej. To w żadnym innym, powiem, nie ma żadnego innego racjonalnego wytłumaczenia takiego postępowania, tylko miłość do Boga. Bóg tak powiedział. Znieść cierpienie, znieść obmowę, znieść obrazek, jeśli ktoś nas obraża, znieść to, nie oddać, prawda? Tylko ten, kto miłuje Boga, wypełni te przykazania. Jeśli ktoś nie miłuje Boga, albo za mało miłuje Boga, nie wypełni ich, powie, a dlaczego mam przebaczać? Dlaczego dwa razy w ciągu dnia mam przebaczyć? Dlaczego dwa razy w ciągu dnia? Kto z was przebaczył swojej żonie dwa razy w ciągu dnia? Pamiętacie? No, bo nie musieliśmy, na szczęście. No, takie żony nie są złe nasze, żeby dwa razy w ciągu dnia. Natomiast raz w ciągu dnia bardzo często bywało, tak? Nie wiem, jak to było z przebaczeniem. No ale teraz pomyśl sobie, jak to, jeśli ktoś ci w ciągu roku, powiem, jest 12 miesięcy i w każdym miesiącu ci zalazł za skórę. No jak mu przebaczyć? Dokuczył mi. Jak mu przebaczyć? No ile mam mu przebaczać, tak? A co by było, gdybyś musiał przebaczyć swojej żonie 7 razy w ciągu dnia? No niezrozumiałe, jak nie da rady. I byśmy na pewno poszli do Pana Jezusa, powiedzieli, Panie Jezu, ile mam razy przebaczać tej swojej żonie? Bo chcielibyśmy usłyszeć, już za dużo przebaczyłeś, przynajmniej 5 razy za dużo przebaczyłeś. A Jezus by co powiedział? Nie 7, ale 77 i w ogóle, koniec. Ile razy masz wybaczyć swojemu teściowi, ile masz razy wybaczyć swojej teściowej, swojemu zięciowi, synowi? Ile razy? Panie, ile razy? Dzisiaj już trzeci raz. Trzeci raz. Nie do życia taka osoba. Byśmy powiedzieli, nie da się z nią żyć, a Pan Jezus powiedział 77 razy. Jeśli trzeba. A więc ten, kto nie miłuje Boga, nie umie, nie może wypełnić. My mamy. Kto ma przykazania moje, my mamy przykazania Boże. To wiemy. Nauczyliśmy się ich, znamy, czytamy Słowo Boże. My mamy. I przestrzega ich. Ten mnie miłuje. Kto ma przykazania, my mamy. I to już jest, powiem, nie jest problemem dla nas. Nie musimy nad tym się zastanawiać, bo mamy. Bóg je nam w Słowie Bożym przekazał, pokazuje, przypomina je ciągle. Ale między przykazaniami, mieć przykazania Boże, a miłością do Boga jest jeszcze coś. Jest wypełnianie. Jest jeden warunek. Ten, kto nie przestrzega, nie miłuje. Prawda? A więc to jest wyraz, wiecie, to jest wyraz naszej miłości do Boga i sprawdzian naszej miłości do Boga. My na przykład mówimy, że o ludziach, którzy się nawracają do Pana Jezusa Chrystusa, ale w życiu ich oni sobie nie mogą poradzić w ogóle z przykazaniami Bożymi. I mówimy tak, no ale on się nawrócił. Ale on kocha Boga. Tylko, że mu ciężko idzie z przykazaniami. Wiecie, dzisiaj tak coraz częściej można usłyszeć, dlatego, że ci ludzie chcą kochać Boga, chcą być uznanymi za tych, którzy wierzą, ale absolutnie nie przestrzegać wszystkiego. Absolutnie nie ograniczać. A dlaczego? A w imię czego? A w imię czego? No właśnie, w imię zbawienia, w imię życia, żywota wiecznego. W imię miłości do Jezusa Chrystusa, do Boga. No nie. I wielu jest tych, którzy mówią, że wierzą, którzy mówią, że kochają, natomiast jeśli chodzi o przestrzeganie przykazań Bożych, nie. Tak jak Krzysiu mówił na początku, łaska. No fajnie, że jest łaska. Po co jest łaska? Po to, żebyś znowu, jak upadniesz, to miał? Przebaczone, odpuszczone, po to łaska? I wielu tak właśnie traktuje łaskę. I zgadza się z tym, że jest niedoskonały, że często upada, że jak mu ktoś zajdzie za skórę, to może krzyknąć i tak dalej. Ale jest łaska, chwała Bogu, że jest łaska. Nie, to nie miłujesz Pana Jezusa Chrystusa, chociaż mówisz, dziękuję Ci, Panie, że taki dobry jesteś dla mnie, kocham Cię. O, powiem nic takiej miłości. Przestrzegaj Bożych przykazań. A więc kiedy przyjdzie to doświadczenie, kiedy przyjdzie ta pokusa, zaprzyj się samego siebie, umocz swój miecz we krwi, jak było mówione. Jest napisane w Słowie Bożym w Starym Testamencie, mówią, ale to Stary Testament, przeklęty, kto powstrzymuje swój miecz od krwi. Bo taki Stary Testament, takie morderstwo tam. Ale my to rozumiemy oczywiście w wymiarze duchowym. I jeśli nie powstrzymujesz miecza od krwi przelanej tu, o, w sercu, jeśli przychodzi pożądliwość ciała, pokusa do ciebie, pożądliwość domaga się swego, zabij ją. Tak jest, to jest napisane, zabij ją. Jeśli jej nie zabijesz, jeśli nie umoczysz tego miecza we krwi, Słowo Boże mi przeklęty, kto powstrzymuje swój miecz od krwi. Popuścisz sobie. Bo jest łaska. Nie. Mamy przykazania i ten, kto ich przestrzega, Bóg daje, nie po to daje przykazania, żeby przyjść do Boga i powiedzieć, Panie Boże, bardzo chciałem, ale one są nie do wypełnienia. Bóg takich przykazań nie dał. Żeby słyszeć takie petycje, Panie Jezu, bardzo chcę, ale mi się nie udaje. Nie, to nie takie przykazania Bóg dał. Jest napisane też, a przykazania Jego nie są ciężkie. Nie, chwała Panu Bogu, że nie są ciężkie. Jakby dał chociaż jedno przykazanie ciężkie, nikt z nas by jego nie wypełnił, żaden z nas. Ale Bóg, powiem, nie dlatego, powiem, można wypełnić, że ktoś jest silny, to wypełnia przekazania, a ktoś jest jak słaby, to musi je, człowiek nie wypełnia. Nie. Dlatego wszyscy możemy wypełnić, bo one są lekkie, nie są ciężkie. Bóg nie dał ciężkich przykazań. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Bóg nie dał ciężkich przykazań. Chwała Panu Bogu. Nie dał ciężkich przykazań. I dlatego to jest warunek, wiecie? To jest warunek tego, warunek tego, że my miłujemy Boga. Warunkiem, że my miłujemy Boga, jest spełnienie tego, przykazań Bożych. Kto ma przykazania i wykonuje je, przestrzega ich, ten mnie miłuje. I teraz zapytuje się Judasz o objawienie i że tylko nam, a nie światu. Jezus mu odpowiada, powiem w podobny sposób, to samo w 23 wierszu. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, powtarza te słowa, słowa mojego przestrzegać będzie, jest to, powiem, niezależne, niezależne, jest to tak spięte razem, że tego się nie rozszczepia. Że jeśli ktoś mnie miłuje, tylko, a ze słowem to różnie tam może być. Nie. Jezus mówi, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i teraz wynik, i ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Zobaczcie. Mamy Boże Słowo. Jeśli miłujemy Pana, to będziemy przestrzegać tego Bożego Słowa. Czyli są trzy rzeczy. Mamy Słowo, przestrzegamy i jest miłość. I teraz, jeśli te trzy rzeczy są zachowane, Pan Jezus mówi, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój mnie, mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wiecie, i dlatego nie światu będzie objawiony Bóg, ale tobie. Bo Bóg do ciebie przyjdzie i zamieszka u ciebie. Wiecie, jak ktoś przyjdzie i zamieszka, to go poznasz. Prawdziwie go poznasz, bo on mieszka u ciebie. Nie tylko słyszysz o nim, że jest dobry. Nie tylko słyszysz, że jest wielki. Nie tylko słyszysz, że obdarza radością. Nie tylko słyszysz, że przynosi, wznosi pokój do serca, wnosi, ale nie mam go, nie wiesz. Bo jest daleko, jeszcze nie jest w twoim mieszkaniu. Jeszcze nie jest w twoim domu. Ale kiedy przyjdzie do ciebie i zamieszka, wtedy objawia siebie. Jesteś, po prostu go widzisz, wiesz, przeżywasz, przebywasz z nim. I to jest piękne. I 24 wiersz mówi dalej to samo. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Bracia i siostry, i to objawienie, o którym mówił Jezus Chrystus, ono jest, co wychwycił Judasz, dlaczego mówisz, że nam się objawisz, a nie światu? Jezus się objawił całemu światu, prawda? Bóg w Jezusie Chrystusie posłał Jezusa do wszystkich ludzi. Jezus wyszedł, powiem, na cały świat. On nie tylko tym 12 i nikt go nie widział. Nie. On wychodził do ludzi, ludzie przychodzili do niego. Ale zobaczcie, to pełne objawienie, to prawdziwe objawienie, o którym mówi Jezus Chrystus, to raz wtedy, kiedy przyjdzie Duch Święty i wtedy, kiedy przyjdzie Ojciec i ja i u Niego zamieszkamy. Prawda? To jest co innego. Pisać nawet listy z kimś. Dużo się wtedy wie, ale co innego, kiedy ten ktoś mieszka. I taka jest rzeczywistość duchowa, bracia i siostry, że kiedy... No to chciałbym, żeby Jezus mieszkał. Chciałbym, żeby Bóg mieszkał w moim sercu. To co trzeba zrobić? Już masz słowo. Przestrzegać. W tym się wyrazi twoja miłość. Zaistnieje twoja miłość. Nie będziesz musiał mówić, ja kocham Jezusa. Ja lubię śpiewać pieśni o tym, jak ja kocham Jezusa. Bo ja chyba kocham Jezusa, bo moje serce puka. Powiem, może niech puka i śpiewaj. Ale przestrzegaj Bożych przykazań. Twoja wiara ma się przejawiać przez twoje życie. Wiara, o której my mówimy, wiara w Boga, o której my mówimy, o której Słowo Boże mówi, Ewangelia mówi, ona się przejawia w uczynkach, w życiu, w zmienionym życiu, prawda? W innym życiu. Całkowicie innym życiu. Jeśli ktoś tego nie ma, to nie ma miłości do Boga i nie poznał Boga, Słowo Boże mówi. Nie poznał, nie przyszedł do Pana. A ten, kto ma Boga, wiecie, czyni te rzeczy i czyni to z taką radością, o jakiej mówił ten brat z Ukrainy. Ja bym mógł słuchać i słuchać, jaka radość, jakie szczęście, jaki zapał dla Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Bóg jest Bogiem, który daruje szczęście. Wiecie, to jest przykre, to było strasznie przykre, kiedy jego siostry, te cioci, które żeśmy widzieli, pluły mu w twarz. Bo zmienił wiarę. Takiemu, który trzech rozwalał. Pluły mu w twarz, ale on mówi, warto było znosić to. To było docieranie przez Boga. Wiecie, to jest cudowne. Człowiek zmienia życie. Człowiek zmienia życie, ma moc do innego życia. Ma moc. Ten, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa do serca, ten ma moc mieć inne, prowadzić inne życie. Dlatego, bracia i siostry, to jest ważne, przestrzegać Bożych przykazań, Bożego Słowa. Dlatego nam się skończyły, tak się skończyły nam te radosne chwile, wiecie, wspaniałe, błogosławione chwile, kiedy tylu nas było, kiedy każdy wnosił to najlepsze, wiecie, gorące serca, miłość do Boga. Cudownie nam było, ale pamiętajmy, teraz nie jest wcale mniej cudownie. Nie może być. My teraz idziemy do siewu, my teraz idziemy do pola, my teraz wychodzimy z powrotem na swoje własne pola duchowe i bądźmy tam wiernymi, żeby znowu wyrosło coś dobrego. Wiecie, żeby znowu wyrosło coś wspaniałego, a wyrośnie. Jeśli będziemy sieli, jeśli będziemy wierni Bogu, wyrośnie. Nie ma innej możliwości, wyrośnie. Chwała Panu Bogu. I będziemy znowu zbierać z radością. Może nieraz jest trudno siać, to siejmy ze łzami, ale siejmy dobre nasienie, a później będziemy z radością zbierać. Chwała Panu Bogu, że z radością będziemy zbierać. Tak jest życie u Pana Jezusa Chrystusa. Ha, już nie zdążę, ale to kiedy indziej. Bo jeszcze jeden końcówka tego rozdziału, ale to może mi się uda. Ja myślę, że my jesteśmy zachęceni do tego, żeby żyć i że nie jesteśmy rozczarowani tym, że teraz już nas tak jest mało. Będzie nas wiele, jak będzie cudownie, kiedy w ogóle nas będzie tak wiele. Po prostu tu spoczyna już bez przyjezdnych. Trzeba się modlić do Boga. Trzeba wołać do Boga nieustannie. Wołać do Boga. I chyba z płaczem trzeba wołać do Boga, ze łzami, bo inaczej się nie da. To jest taki posiew, taki naprawdę, taki głęboki posiew. Wołać, a kiedy przychodzi czas postu, naprawdę modlić się do Boga, często się modlić. My się musimy zamienić w ludzi modlitwy. Tak musimy się przeobrazić w ludzi modlitwy, bracia i siostry. To modlitwa, powiem, przynosi takie efekty. I jeśli nie widzimy tego, to musimy zaangażować w to całkowicie. Bo inaczej, powiem, stracimy to, co odzyskaliśmy, co uzyskaliśmy. Bóg daje ten talent, tak? Dał ten talent, a później mówi, zabierzcie mu. Bo nie pracował. Bo ten, któremu dane, straci. I weźmie ten drugi. Zabierzcie mu ten talent. Musimy modlić się o tych, którzy powiedzieli, że oddają życie Jezusowi. Musimy się modlić o Natalkę. Natalka, ty musisz pamiętać o tym, żeby... Ty musisz pracować nad tym. Ty musisz iść na Bożą rolę już, bo inaczej stracisz. Diabeł ci wszystko wykradnie. Wszystko. Wszystkie twoje łzy, które były, wykradnie. Ale kiedy wejdziemy na drogę Jezusa Chrystusa, On będzie nas posilał. On będzie nam błogosławił. On będzie szedł z nami. My będziemy iść za Jezusem. Wiecie, i będzie coraz lepiej. I musimy być ludźmi, którzy się modlą z wiarą. Kiedy ja tak widzę w swoim życiu i dlatego mówię o tym, bo to jest możliwe. Nie wiem, ja miałem bogate życie, powiem takie, myślowe. Ja mogłem, no to nie na swoim intelektualnym nawet, wiecie, takie te swoje głupie marzenia jakieś, albo w ogóle mogłem myśleć i sobie myśleć, nie? Miałem o czym. Ja myślę, że każdy ma. Jeden myśli o samochodach, drugi o dziewczynach, trzeci o przyrodzie, chociażby nie wiem o czym tam jeszcze, tam o przyrodzie, tam o takich bzdurnych rzeczach. Bzdurnych. Ja mogłem myśleć. Fajnie mi było. Fajnie mi było najlepiej w swoich myślach. I ja widzę, jak zachodzi zmiana tego, znaczy to już uciekło prawie całkiem, te głupie. Głupich już prawie całkiem, nie ma, jak są, to się, to szybko stop, ale nawet takie odbele, takie, ni w tą, ni we w tą. Żeby to zamienić na modlitwę. I to tak, wiecie, człowiek chce sam tego, może tego nie widzisz, nie? Ale wsiadamy do samochodu z pracy, wsiadamy do samochodu. To ja tak jedziemy jakiś czas i ja tak mówię, ja nic nie odzywam się, ten może pomyśleć, że ja jakiś taki mruk. To się tam odezwie trochę tam, zapytam go coś, bach, bach. I najchętniej znowu nie rozmawiam. Nie chcę mi się, bo chcę mi się, bo myślę o Bogu, modlę się. I to ludzie, jedziemy teraz we trójkę, to ja z tyłu, a mówię, niech sobie gadają. A ty co tam, śpisz? Ja mówię, nie śpię. Nieraz mówię, modlę się. Ale nieraz nie mówię. Ale widzę to, że wolę się modlić. Po prostu Bóg mnie tego nauczył. Przecież to nie ja. Bóg mnie tego nauczył. Ja się modliłem kiedyś o to. Panie Boże, ja bym chciał być tak. Jak się nie będę modlił o to, nie będę prosił Boga, to będę po prostu, stracę te chwile, stracę ten czas. Wiecie, kiedy człowiek, powiem, modli się, rozmyśla o Bogu, a przychodzi próba, przychodzi doświadczenie, przychodzi atak diabelski, przychodzi atak z ciała nawet, masz wtedy siłę rąbnąć to. Wiecie, masz siłę odeprzeć. Masz siłę. A jak się nie modlisz, jak nie czytasz Słowa Bożego, jak nie rozmyślasz o Bogu, przychodzi byle co, byle pchła i przewraca cię. I mówisz, ach, trudno żyć. Jak trudno zapanować nad sobą. Jak trudno nad językiem zapanować. Jak trudno nad złością zapanować. Jak trudno nad niecierpliwością zapanować. No jasne, że trudno. Powiem wprost, niemożliwe. Ale jak się Słowo Boże mówi, żebyśmy byli pełni tego Bożego Słowa, pełni myśli o Bogu, pełni tych pragnień o Bogu. Słowo Boże niech mieszka w was obficie. Obficie ma mieszkać, a więc gdzie się nie ruszysz, to się potrącasz o Słowo Boże, to dotykasz się Bożego Słowa. Wiecie, jak człowiek tak będzie żył i będzie tak chodził z Bogiem, to powiem, chociaż wielki wróg stanie u twoich drzwi. To dasz mu odpór, zwyciężysz go. My musimy codziennie uzupełniać siłę i dlatego to jest chwała Bogu, że codziennie łaska twoja jest nowa, ale chwała Bogu nie do tego, żebym zgrzeszył i później znowu przyszedł, ale żebym miał siłę od Boga, codziennie nowa, świeża łaska, aby mógł dać odpór złemu, aby mógł dać odpór grzechowi. Chwała Bogu za codziennie nową i świeżą łaskę. O, i to jest właściwe. Niech Bogu będzie chwała. Amen.